między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Tematem przewodnim tegorocznego 29 Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce były słowa zaczerpnięte z Księgi Rut, lud Boga. Twój lud będzie moim ludem, a Twój Bóg moim Bogiem. Co roku w przygotowania do tego wydarzenia zaangażowana jest inna diecezja. W tym roku była to diecezja płocka, ale święto obchodzono w całym kraju, również w Wielkopolsce. My dziś opowiemy o tym wydarzeniu nietypowo, nie poprzez nabożeństwo, ale wizytę w teatrze. W programie także zapowiedź rozpoczynającego się właśnie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan i rozmowa z naprawdę niezwykłym kapłanem, który jest kapelanem szpitala wojskowego w Charkowie. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam na dzisiejsze Między niebem a ziemią. W obchody Dnia Judaizmu włączyli się aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu, czytając na scenie powieść Josepha Rota Antychryst. Książka jest metaforycznym i proroczym obrazem zła, utożsamianym z kłamliwym przywódcą. Choć głównym wątkiem tekstu nie jest judaizm, to sam autor pochyla się nad refleksją losu Żydów, co więcej, sam nim będąc.
Dzięki tym tekstom, które tutaj pokazujemy, to jakiej kto jest religii nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Michał Pawian, dramaturg. Akt zjednoczenia polega na tym, że jakiś żydowski pisarz napisał coś, co gdyby nie było Żydem, moglibyśmy nazwać, że to jest pisarz amerykański, niemiecki, że jego tożsamość wywodząca się z jakiegoś kręgu judeo-chrześcijańskiego nie jest tak ważna jak przekaz. I to jest chyba ważne, żeby znosić te etykiety, że ktoś jest z takiej religii, z takiej albo bez religii, bo spotykamy się tutaj w gronie ludzi, czego my nie ukrywamy, że robiąc te dni judaizmu, my jesteśmy bliżej literatury, eksperci są bliżej religii, ale to w ogóle w niczym nie przeszkadza.
Skąd wybór w ogóle Rota i Antychrysta?
Ważne jest, żeby trochę porozmawiać w dzisiejszych czasach też o tym, skąd się bierze zło. I Rot, który umarł tuż przed II wojną światową, a miał też związki jako austriacki pisarz z Polską, bo przyjaźnił się z Józefem Witlinem, który był polskim Żydem, który w 1918 roku przechrzcił się na katolicyzm, i Roth doszedł do takiego wniosku, że pomimo, że są z dwóch różnych religii, to nie gorzej im się rozmawia, mają niestety tak samo złe przeczucia co do kondycji świata. Do tego, że takie codzienne niezauważanie zła, codzienne niezauważanie jakichś elementów, przestróg, niezwracanie uwagi na człowieka, a zwracanie uwagi na pieniądz, może rodzić jakieś straszne konsekwencje. I pomimo tego, że Józef Roth zmarł 27 sierpnia 1939 roku, on w pewien sposób przewidział kolejne ludobójstwa, kolejne walki pomiędzy jednymi a drugimi, które zaczynają się tylko z takiej potrzeby nienawiści, która pojawia się w efekcie przeoczenia czegoś. I że to jest bardzo groźne, jeśli właśnie pozwala się na to, żeby lekceważyć małe oznaki, no to zaczyna rodzić się postać antychrysta, która nie jest straszna jak diabeł, nie wygląda tak, jakbyśmy to chcieli sobie widzieć z malarstwa, tylko jest ukryta w każdym z nas. No i kurczę, jakoś ten traktat chyba pasuje do idei dni judaizmu, które mają być poświęcone pamięci tym, którzy zostali zgładzeni za to, kim byli. A organizatorzy poznańscy zawsze zwracają uwagę na to, żebyśmy wybierali jakiś tekst filozoficzny, który może nam służyć do tego, żeby porozmawiać i upewnić się w tym, że wszyscy popełniamy błędy, ale wszyscy też jesteśmy zdolni do tego, żeby coś naprawiać.
Jako artyści też macie taką siłę, żeby móc przekazywać te informacje. Jak się z tym czujecie, że też możecie brać udział w dniach judaizmu?
Na te czytania przychodzi komplet widzów. Po to, żeby przez godzinę posłuchać czegoś, co jest niełatwe. No robimy to już, nie wiem, 9., 10. raz i po prostu zawsze jest radość w tym, jak pytam aktorów o to, czy wezmą udział, czy zgłoszą się do obsady, czy chce im się na dodatkową próbę. I to są takie sytuacje wspaniałe, że Dorota Abbe o 19 gra rejs, ale ustawiła sobie z charakteryzatorkami tak, że przyjdzie trochę pomalowana, ale nie odpuści dni judaizmu, bo ona chce tego Rota przeczytać, wyjdzie i pobiegnie grać trudny spektakl oparty na Gombrowiczu. To pragnienie, nie? Tego, żeby przez tę godzinę jednak, pomimo mojego pesymizmu o rolę sztuki, że ta godzina to jest jednak coś istotnego.
Antychryst jest jednym z jego tekstów późniejszych, więc tych, które także pozwalają zobaczyć, jak wyglądało to spotkanie, to przeżycie, to połączenie judaizmu i chrześcijaństwa. Wiesław Ratajczak, wezmę udział w rozmowie o powieści, choć tu znak zapytania, Józefa Rota, Antychryst. Warto wziąć pod uwagę, czy warto pogodzić się, co może jest i trudne, że ludzie idą różnymi drogami, także tymi religijnymi. Myślę, że takie losy jak los Józefa Rota i miejsce, z którego on przychodzi, no pokazują, że można żyć w świecie, w którym są ludzie o różnych poglądach religijnych, którzy idą różnymi drogami. Każdy z nich jest przekonany, że to jest jego droga. Każdy poszukuje prawdy.
A jak ważne jest łączenie religii z formami artystycznymi?
Powiedziałbym bardzo staroświecko. Pewnie wiele osób by się ze mną nie zgodziło, ale mi trudno sobie wyobrazić sztukę, nie tylko tę literacką, która nie ma kontekstu duchowego, religijnego. W kontekście religijnym ona nie musi wyrażać, może nawet rzadko to się udaje w takim artystycznym kształcie dojrzałym być konfesyjna, ale to zakorzenienie w podstawowych pytaniach, które mają przecież charakter religijny. Gdzie jest początek, jaki jest kres? Co poza materialnym wymiarem życia człowieka? No to są przecież pytania ze swojej natury religijne, a czy nie najważniejsze dla sztuki, także dla literatury?
Czym są dni judaizmu w takim razie?
Są dniami szacunku, są dniami pamięci, są dniami rozmowy, dniami modlitwy. Tak chyba w tych kilku ważnych słowach bym ich ideę zamknął.
A w części artystycznej panelu dyskusyjnym wydarzenia uczestniczyła Gosia Michalska.
Ma
Przez kolejne 7 dni, aż do 25 stycznia, obchodzić będziemy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Centralne uroczystości związane z tym wydarzeniem będą miały miejsce 24 stycznia o godzinie 16, tym razem w Poznaniu, w Kościele Farnym. Wtedy właśnie zostanie ogłoszone polskie tłumaczenie karty ekumenicznej. Więcej o tym Beata Sylwestrzak.
Modlitwa jako sama w sobie, myślę, ma takie istotne znaczenie właśnie centralne w trosce o jedność chrześcijan. Biskup Adam Bab z Lublina, przewodniczący Rady Biskupatu Polski do spraw ekumenizmu. Niemniej w tym roku ważne jest to, czy warto to zauważyć, że przygotowali teksty modlitewne i przesłanie chrześcijanie z Armenii, którzy są bardzo długo już wyznawcami Chrystusa. To jest kilkanaście wieków. Pierwsze państwo, czy pierwszy naród, można powiedzieć, który jest w pełni tego słowa znaczeniu chrześcijański. I u nich w tej tradycji chrześcijańskiej, liturgicznej, modlitewnej dużą rolę odgrywa symbolika światła. Pierwszy patriarch armeński to Grzegorz Oświeciciel nawet, więc to przesłanie związane z przyjęciem wiary związane jest z przyjęciem światła. I ta symbolika światła przez świecę, przez paschę jest zaplanowana do używania, do też takiego budowania przesłania tej modlitwy. To taki będzie też dla nas znak, żebyśmy z wiary z Chrystusa wspólnie przeżywanej czynili światło dla innych narodów, gdzie ciemność przede wszystkim podziałów, z wojny, braku pokoju szczególnie doskwiera.
Armenia jest dość odległym krajem dla Polski. Czy jest coś szczególnego, co łączy Kościół w Polsce, a w Armenii?
Pewnie pierwsze skojarzenie to jest takie, że mamy silne związki, czy takie splecenie się historii narodu z chrześcijaństwem, z Kościołem. To jest bardzo podobne, jeśli chodzi o Ormian i Polaków. Wkład w kulturę, rozwój języka, też takie ukształtowanie tożsamości narodowej, to są wątki, które są bardzo splecione i w Armenii, i w Polsce z chrześcijaństwem.
W haśle mamy te między innymi jedność ciała. Czy jest coś takiego konkretnego, co jest realnie widoczne w tej jedności chrześcijan?
No jest i chcielibyśmy, żeby było, tak bym odpowiedział, bo dla nas na pewno takim bardzo wyraźnym znakiem, że jesteśmy jedno, jest możliwość przystąpienia wspólnie razem do stołu pańskiego, do Eucharystii. W przesłaniu świętego Pawła właśnie jesteśmy jedno, bo bierzemy z jednego chleba. Tak jest, ale też tak być powinno. Odprawiamy Eucharystię tam, gdzie jest ona ważna w sukcesji apostolskiej. W różnych kościołach nazywamy dzisiaj siostrzanymi i tym chlebem pańskim się karmimy, ale wciąż brakuje tego, żeby wszyscy chrześcijanie mogli z tego jednego stołu skorzystać, więc z jednej strony jest to dla nas taki rachunek sumienia, czy pewne takie wyzwanie w mierzeniu tego, jak ta nasza jedność jest widzialna, jak konkretna.
Ale czy wszyscy chrześcijanie jednak przystępują do Komunii Świętej?
Nie przystępują właśnie. To, że nie możemy przystąpić do Komunii Świętej razem, oznacza, że nie jesteśmy właśnie w widzialnej, rzeczywistej jedności, choć wiele elementów oczywiście nas łączy i wiele rzeczy możemy zrobić razem, ale gdybyśmy mieli wyznaczyć jakiś taki punkt dojścia, że tutaj na ziemi, w tej historii doczesnej, Kościół jest jedno, autentyczny, w sposób widzialny, to jest kwestia, rzecz jasna, właśnie sięgnięcia po wspólny, po ten pokarm, jaki nam Pan Jezus daje w postaci swojego ciała. Oczywiście to ma swój aspekt taki zewnętrzny, natomiast zawsze będzie wyzwaniem to, czy to, co jest zewnętrzne, czyli przyjęcie chleba z jednego stołu eucharystycznego, przekłada się na naszą głęboką jedność pomiędzy nami, bo możemy nawet ten chleb spożywać, przepraszam za określenie, tonami, a być bardzo głęboko podzielonymi, nawet w obrębie tych, którzy czerpią mimo wszystko wciąż z jednego stołu.
Została właśnie ogłoszona polska wersja karty ekumenicznej. Czym ona jest? Jaki przekaz daje dla przeciętnego chrześcijanina, który nie jest może jakoś zaangażowany w życie?
Właśnie przede wszystkim chodziłoby o to, żeby to przesłanie karty, czy pewne podpowiedzi tam zawarte, trafiły do każdego przeciętnego chrześcijanina, żeby każdy przeciętny chrześcijanin był też ekumeniczny, że to nie jest rzeczywistość nadobowiązkowa, jakieś hobby w kościele, tylko troska o jedność jest wpisana w bycie chrześcijaninem każdego. Są podpowiedzi, w jakich przestrzeniach możemy tej jedności szukać i opraktykować. Oczywiście to już na pewno jest wspomniana modlitwa, ale też taki, powiedziałbym, nasz wspólny stosunek do rzeczywistości, gdzie są wyzwania związane z ochroną stworzenia, gdzie są związane wyzwania z troską o osoby w potrzebie, uchodźców, emigrantów, gdzie jest kwestia pokoju i też wyzwań niosących z rozwojem cywilizacji, o sztuczną inteligencję, gdzie musimy pewnie w obliczu dzieła rąk własnych na nowo jakoś odczytać swoją własną godność, podmiotowość.
Wewnątrz Kościoła katolickiego i w każdym innym wyznaniu są podziały. To jak w takim razie główne wyznanie mają się łączyć katolicy, protestanci i prawosławni?
No, duże znaczenie, wydaje mi się, ma to, żebyśmy odkryli, że gniew, złość, jakaś obojętność na drugiego to jest coś, co w życiu konkretnego chrześcijanina nie jest wolą Pana. Nie da się ewangelicznie usprawiedliwić oddzielenia od drugiego człowieka, od brata, od siostry, zwłaszcza w jakoś potrzebie. Więc jeżeli w sercu jest pielęgnowana jakiś dystans, jakiś gniew, złość, to są dosyć radykalne określenia, ale czasami czasami nawet obojętność, czy takie beztroskie podejście do tego, że obok mnie jest brat czy siostra, jak na przykład w potrzebie czy w trudnej sytuacji, a mnie to w ogóle nie obchodzi czy nie przejmuje, to znaczy się, że też Ewangelia w moim życiu, w moim sercu nie działa. Nie działa Eucharystia. Na pewno problem jedności to nie jest tylko problem podziału pomiędzy różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Problem jedności to też jest problem głębokich, braterskich relacji pomiędzy chrześcijanami tego samego wyznania, czyli tego, który kształtuje się przy jednym wspólnym stole eucharystycznym.
Czym jest jedność nadziei dla chrześcijan, gdzie też to było hasło przewodnie w Watykanie?
Jedność w nadziei to oznacza też przede wszystkim to, że wtedy, kiedy my po ludzku oceniając rzeczywistość, nasze możliwości, czasami właśnie głębie podziałów, moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji właśnie beznadziejnej, że tych podziałów to jakoś tak trudno je wyeliminować, że brakuje nam sił, możliwości, wyobraźni. Likwidując jedne, pojawiają się drugie i można być takim umęczonym tym brakiem jedności. Ale jeśli jedność jest sprawą też łaski, daru od Pana Boga, więc mamy prawo liczyć na to, że ta jedność się rzeczywiście wydarzy, będzie realna, będzie miała miejsce. I nie dlatego, że jest ludzkim dziełem czysto, tylko przede wszystkim jest łaską, jest darem od Pana Boga. W gruncie rzeczy wtedy, kiedy nas zbawi, to uczyni nas jedno.
Ksiądz Michał Prokopiw ze Zgromadzenia Michalitów od początku wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej jest kapelanem w szpitalu wojskowym w Charkowie na Ukrainie. Wcześniej przez ponad 20 lat pracował w Polsce w parafiach na Podkarpaciu. Jednak kiedy wybuchła wojna, poprosił swoich zwierzchników o zgodę na wyjazd na Ukrainę. W ten sposób trafił do charkowskiego szpitala. Z księdzem Michałem rozmawiał Marek Wolski.
Na początek cofnijmy się w czasie. Jest rok 22. Wybucha pełnoskalowa wojna w Ukrainie. To był czas, kiedy dużo osób wyjeżdżało z Ukrainy. Ksiądz jechał w przeciwnym kierunku.
Udało się znaleźć taki konwój humanitarny z Warszawy do Charkowa. 2000 kilometrów, 4 dni w drodze jechaliśmy, spaliśmy w autach gdzieś na parkingu zimą. Nie było to komfortowe, ale dojechaliśmy tam na miejsce. Udało się przyjechać taką luką między jednym a drugim okrążeniem, nie wiedząc, czy człowiek w ogóle wróci stamtąd. I faktycznie tysiące ludzi wyjeżdżało. Widziałem taki korek, który od granicy z Polską był do rzeki Dniepr i jeszcze za rzekę Dniepr, czyli to jest jakieś 800 do 1000 kilometrów korek. Wszyscy wyjeżdżali w stronę zachodniej Ukrainy, czy też Polski i Europy. I jeżeli komuś drodze auto się popsuło, to po prostu spychali go do fosy, do rowu i ludzie musieli sami sobie jakąś radzić. Na tamtą stronę to tylko wojskowie i garstka wolontariuszy.
I ksiądz, i dojeżdża ksiądz do Charkowa, i co dalej?
Pierwsze to zobaczyliśmy, to wszędzie gruz, wybite witryny, oberwane przewody elektryczne, wraki wypalonych aut, ślady walk ulicznych. Tam nic nie działało. Banki, bankomaty, sklepy, apteki, w ogóle nic nie działało. To człowiek miał do wyboru tylko wsiąść do auta czy do pociągu. Pociągi były za darmo ewakuacyjne i wyjechać, uciec i nie wie, czy będzie miał do czego wrócić. No albo zostać w mieście. I ci, co zostali, to zeszli pod ziemię, jakieś piwnice, bunkry i metro. I na początku wojny w Charkowie w parku zimą widziałem o wiele więcej pomników niż ludzi. Ludzi prawie nie było, dlatego że były walki uliczne, były naloty samolotowe i w ogóle nawet niebezpiecznie było zapalić światło w domu. Sporo osób zginęło właśnie w ten sposób, że zapalili światło chociażby do łazienki, stali się z daleka widocznym celem i w ten sposób zginęli. Pierwsze 3 miesiące mieszkałem w ogóle w szpitalu razem z chorymi, z rannymi, nie wychodząc z niego.
Trafia ksiądz właśnie do szpitala wojskowego. Co to jest za szpital? Jaki on jest duży?
Szpital wojskowy w Charkowie jest na tyle ważnym obiektem, że już w pierwszym tygodniu wojny był atak fizyczny, dlatego że Rosjanie oddziały rosyjskie, które się przydarły do Charkowa, zobaczyli, gdzie są złożeni ranni, które miejsce i zaatakowali. Były walki na terenie naszego szpitala, udało się szpital wybronić, no ale niestety dokładnie wiedzą, gdzie jesteśmy, dlatego czas od czasu są ostrzały. O dziwo, zazwyczaj jest to niedziela albo jakieś święto maryjne. Są zniszczone, spalone, uszkodzone budynki, przychodnia zniszczona, no ale większość jeszcze jest i działa. Jest on przeznaczony dla wojskowych, dla chorych, dla rannych, ale także jeżeli ostrzał jest bardzo blisko, tuż przy bramie, powiedzmy, naszej, to przynoszą także cywilnych, mężczyzn, kobiety, dzieci. Najgorzej, kiedy przynoszą zakrwawione dzieci. Wtedy świat się zatrzymuje człowiekowi i to leci tak poklatkowo. Widok zakrwawionych dzieci.
Jak te pierwsze 3 miesiące spędzone w tym szpitalu wyglądały? Ksiądz codziennie widział te obrazy.
Na początku było bardzo dużo ludzi, dlatego że tam godzina policyjna była od godziny 17 wieczór do 7 rano. To oznacza, że nikt nie ma przepustki, nie może wyjść na ulicę. Zresztą było to bardzo, bardzo niebezpieczne. A dlatego personel sprowadził swoje rodziny do tego szpitala i na początku byłem zdziwiony, że tam są dzieci, zwierzęta domowe. Dlatego, że ci ludzie nie mogli pójść do tego domu, bo jeżeli pracowali dłużej jak 17, to nawet nie wiedzieli, czy ich bliscy żyją. W ogóle pracowali na okrągło, nie było wtedy wolnego. Szpital był przepełniony. Ja mieszkałem w takim pokoju dla wolontariuszy, kilka łóżek dla kobiet, mężczyźni na podłodze. Codziennie sprzątałem, to oni mieli ze mną dobrze pod tym względem, bo mam uczulenie na kurz i na pierze, więc codziennie na mokro sprzątałem ten pokój. I jeszcze taki problem, że wszystkie okna w budynkach były zaklejone grubą folią czarną i człowiek nie wie, czy jest dzień, czy jest noc, czy jest śnieg, czy jest deszcz, czy słońce. No właśnie, żeby nie stać się z daleka widocznym celem, ale to bardzo źle i na fizycznie i psychicznie, dlatego że wydaje się, że jesteś pod ziemią w jakimś bunkrze i później szwankuje ci mózg, błędnik, wzrok, zaczyna boleć głowa. Bardzo źle działa takie brak słońca i wydaje się, jak kret pod ziemią jesteś.
Jak wyglądała księdza posługa? To, po co ksiądz tam pojechał?
Na terenie szpitala jest cerkiew i kaplica prawosławna. Jest też ojciec Gennadij, kapłan prawosławny, z którym razem wspólnie pracujemy. Jest dobra współpraca. W szpitalu spotkałem żołnierzy z ponad 20 krajów świata, różnej narodowości, różnego pochodzenia, różnej religii. Dla nas najpierw jest to człowiek, obrońca, żołnierz. Dopiero później tematy religijne, o ile będzie chciał. Pierwsze to rozmowa z człowiekiem, bo ktoś będzie pytał, ktoś będzie opowiadał, ktoś po prostu potrzebuje telefonu, aby zadzwonić do domu, powiedzieć o tym, że żyje. Ta posługa religijna jest jakby troszkę wtórna. Najpierw jest człowiek i obrońca i nawet w kaplicy, tam gdzie ludzie przychodzą, to jest Biblia, ale jest także Koran, jest także Tora, Jeżeli trzeba, to dzwonimy po duchownego z islamu, czy też wyznania mojżeszowego i oni też przychodzą do swoich wiernych. Natomiast jest to bardzo trudna posługa. Codziennie widać ból, cierpienie po amputacjach. Bardzo trudne. Później nieco zmieniliśmy ten sposób pracy i teraz albo sami przychodzą do kaplicy, do cerkwi, że ktoś może przyjść, albo wołają nas salowe czy pielęgniarki, albo też sami kogoś zaczepiamy na ulicy, czy tam gdzieś w altance ktoś wyjdzie na rozmowę, czy na jakiegoś papierosa. Są także sakramenty święte, jest spowiedź, jest chrzest, są śluby, są niestety też pogrzeby. No, to pierwsze co, to nas wołali wszystkich do odśpiewania. Tam jest taki zwyczaj, że kiedy umrze żołnierz, to trzeba przyjść, odśpiewać, pomodlić się. Jeżeli jest rodzina, no to zająć się tą rodziną, zabrać ich do kaplicy. Czasem też przekazywaliśmy wiadomość o śmierci bliskiej osoby, kiedy jeszcze o tym nie wiedzieli.
Wołam do Ciebie, Panie, Panie mój, słuchaj głosu mego. Nakłoń swe uszy ku błaganiu memu. Gdyby pamiętał nasze grzechy Bóg, o Panie, któż by się ostał przed Tobą, ale Ty niesiesz przebaczenie, aby się Ciebie bano. Zaufała moja dusza i w słowach Twoich ufność położyłem. Więc oczekuję Pana moja dusza bardziej niż straży świtu, bardziej niż straże świtu. Oczekuj Pana, Izraelu, bo w Panu łaska i wielkie w Nim odkupienie. On to odkupi Izraela od władzy wszystkich grzechów. Z głębokości wołam do Ciebie.
wracamy do rozmowy z księdzem Michałem Prokopiwem, kapelanem Szpitala Wojskowego w Charkowie. Pracuje tam praktycznie od początku wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej.
Czy te osoby przebywające w szpitalu, ci ranni, chcą rozmawiać z księdzem, czy właśnie z ojcem Gennadijem, czy oni są otwarci na tą rozmowę?
Zależy kto, bo każdy człowiek to naprawdę zupełnie inny świat. Zależy, jakiej jest kondycji psychofizycznej. Na początku, kiedy było gorzej z tym zasięgiem i z tym internetem, z tymi telefonami, to więcej ludzi rozmawiali ze sobą i nawet bardziej znali się między sobą. Żołnierze byli bardziej zżyci w swoich oddziałach. Natomiast od 2 lat, kiedy są Starlinki, kiedy jest ten internet wszechobecny, jest gorzej z tym, żeby dotrzeć do tych ludzi, bo każdy trochę żyje w swoim świecie.
A czy zdarzały się takie historie, że żołnierze, którzy do tej pory żyli daleko od Boga, do tego Boga w pewnym sensie wracają, na przykład proszą o spowiedź?
Co do spowiedzi, to byłem zdziwiony, tam większość ludzi to są prawosławni, że wiele z nich w ogóle nie słyszało o spowiedzi jako o sakramencie świętym. Oni często przychodzą porozmawiać, coś zapytać, nie wiem, wyżalić się, porozmawiać i jest taka możliwość, po to też jesteśmy. Natomiast nie słyszeli o spowiedzi. Dobrze, tam jest taki duży obraz Pana Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie, i tłumaczy tym ludziom, czym jest spowiedź i że Pan Bóg Ci w spowiedzi o wiele więcej pomoże niż tylko rozmowa ze mną jako kapelanem czy kapłanem. I wiele osób spowiadało się, później przychodzili jeszcze i jeszcze. Natomiast co do wojny, spotkałem na przykład z Polski Marcina, przyjechał z Pomorza, ma tutaj żonę i 2 dzieci, no i okazuje się, że Marcina nikt do kościoła nie prowadził, nikt wiary nie przekazał i w ogóle jest nieochrzczony. 2 razy był ranny, był na leczeniu u nas w szpitalu i przy rozmowie z nim poprosił o chrzest, gdzieś tam w okopach tą wiarę odnalazł, a więc krótka katecheza, przygotowanie do chrztu, znalezienie rodziców chrzestnych, ojca i mamy chrzestnej, no i w wieku 26 lat Marcin u nas w tej cerkwi, w tej świątyni miał swój chrzest, namaszczenie chorych i pierwszą komunię świętą. No i tak to już jest na wojnie, że niektórzy odnajdują wiarę, no inni niestety ją tracą, tacy też są.
A z jakimi historiami żołnierzy ksiądz najczęściej się tam spotyka? Z tymi historiami, o których oni chcą księdzu opowiadać?
Tutaj trzeba mieć świadomość, że większość z nich to nie są zawodowi żołnierze, tylko większość to są ludzie cywilni, to albo ochotnicy, którzy poszli no właśnie na ochotnika jako patrioci, albo dostali wezwanie do tego wojska i zgłosili się, albo zostali no, zabrani z ulicy i wcieleni do tego wojska. I dlatego to jest nowa sytuacja dla nich, to co się dookoła nich dzieje. I oni zadają takie trudne pytania, na które nie ma prostych, łatwych odpowiedzi, bo oni pytają się, dlaczego jest ta wojna, dlaczego jest taka okrutna, kiedy to się skończy, czym to się skończy, czy ja jeszcze kiedykolwiek zobaczę żonę, dzieci, rodziców, mój dom, bo został po tamtej linii frontu pod rosyjską okupacją, albo też czy wolno mi zabijać, bo przed wojną ja nigdy nawet zwierzęcie nie zabiłem, a teraz zabiję wrogów, albo też pytają się, dlaczego ja żyję, bo z mojego oddziału nie ma już nikogo, wszyscy albo zabici, albo w rosyjskiej niewoli, zostałem tylko ja i dlaczego akurat mnie Bóg oszczędził. Potrafią też dać także niezwykłe świadectwo wiary, bo pamiętam rozmowę z jednym z oficerów ukraińskich, oni też mają emocje i też potrzebują się wygadać. I on dał takie świadectwo, że od dawna nie modlił się, nie zwracał się do Pana Boga, choć wiarę nie stracił. I kiedy poszedł na zadanie, prowadził ze sobą oddział żołnierzy, wyszli z strony pozycji ukraińskich, w stronę pozycji rosyjskich, weszli na taki bardzo bagnisty teren, to było jeszcze zaraz po deszczu, błoto. I mówi, że zaczął w duchu modlić się, Boże, daj mi jakiś znak, co mam robić, bo nie tylko za siebie odpowiadam, ale też żołnierze, który prowadzę za sobą i mówi, że odpowiedź była natychmiastowa, choć zupełnie nie taka, jakiej by się spodziewał, dlatego, że ze strony pozycji rosyjskich natychmiast przeleciało 3 pociski czołgowe, był tam ukryty czołg, żaden z nich nie wybuchł, można to tłumaczyć miękkim gruntem, że te zapalniki nie spracowały, natomiast ten oficer mówi, że to był prawdziwy cud, dlatego, że to było tak blisko, że każdy z tych pocisków był w stanie nas zabić, ale nie zabił, a dla mnie był to znak, że już wiedzą, gdzie jesteśmy, więc szybko wycofaliśmy się, wróciliśmy z powrotem do swoich pozycji i mówi, że od tamtej pory zaczął częściej się modlić, więcej się modlić, nawet znalazł sobie książeczkę do modlitwy, aby przypomnieć sobie te modlitwy i kiedy byli na kolejnym zadaniu, znowu prowadzi swoich żołnierzy, weszli do lasu. W pewnym momencie miał takie światło w głowie, w sumieniu, stój i módl się, więc wydał rozkaz, stoimy, modlimy się. Żołnierze zdziwieni, ktoś narzeka, ktoś się śmieje pod nosem, co to za oficer, który w trakcie wykonania takiego zadania każe stać i modlić się, ale rozkaz to rozkaz, stoją. Wyciągnął książeczkę, odmówił modlitwę i kiedy chował tą książeczkę do kieszeni, dopiero wtedy zauważył, że stoją na polu minowym, że dookoła nich są rozciaszki, czyli takie pułapki minowe. I powoli, po własnych śladach, krok po kroku wycofali się z tego lasu. I jak mówi ten oficer, skutki były 2. Pierwsze to przestali się ze mnie śmiać moi żołnierze, bo zobaczyli, jak Pan Bóg może działać i działa. A drugie, że część z moich żołnierzy zaczęło się modlić razem ze mną.
Za każdym razem, kiedy ksiądz Michał przyjeżdża do Polski, organizuje pomoc humanitarną i głosi świadectwo tego, czego doświadcza w charkowskim szpitalu. Ostatnio odwiedził m.in. parafię Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Chodzierze. A do rozmowy z kapelanem Szpitala Wojskowego w Charkowie wrócimy jeszcze raz w kolejnym wydaniu audycji Między Niebem a Ziemią.
Ile zostało nocy, dni? Nikt tego nie wie, tylko ty. Ile radości, smutku, łez, nikt tego nie wie, ty wiesz, ty wiesz, ty wiesz. Zrób ze mną, Panie, zrób co chcesz, przyjdź do mnie, proszę, gdy przyjdzie kres. I niech odwagi starczy mi, by prosto w twarz spojrzeć.
Teraźniejszości i przyszłości w dzisiejszych czytaniach Pisma Świętego, które komentuje dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani, choć liturgiczny okres Bożego Narodzenia już się skończył tydzień temu, to dla tych, którym jeszcze mało, którzy może trochę już tęsknią, w dzisiejszym słowie znajdujemy odniesienia zarówno do okresu Bożego Narodzenia, jak i nawet znajdziemy akcenty adwentowe. Adwentowe klimaty znajdujemy w pierwszym czytaniu u proroka Izajasza, w którym mamy zapowiedź Mesjasza, który ma nadejść, choć ta zapowiedź nie jest taka całkiem wprost. Czytamy tam m.in. Wsławiłem się w oczach Pana Boga. Mój Bóg stał się moją siłą, a teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Dosłownie Bóg zwraca się najpierw do Izraela, potem do proroka Izajasza. Ale zarówno Izrael, jak i prorok Izajasz, tak jak zresztą każdy człowiek, nie są źródłem zbawienia. Każdy potrzebuje Mesjasza, Zbawiciela. Pan Jezus urodzi się w Izraelu, stanie się jednym z Izraelitów, stanie się też jednym z nas, członkiem naszej ludzkiej rodziny, naszym bratem, synem Dawida, który przecież był potomkiem Abrahama i ostatecznie samego Adama. Pan Jezus staje się synem Adama, stworzyciel człowieka, staje się człowiekiem, jednym z nas. Na początku mszy świętej, kiedy kapłan pozdrawia wiernych, najczęściej słyszymy słowa Pan z wami, odpowiedź i z duchem twoim. Może on jednak użyć także innej formuły, mówiąc łaska i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi. Jest, był i który przychodzi. Teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, która jest ogarnięta łaską i pokojem Boga. Całe nasze ludzkie doświadczenie, nasza historia, nasza teraźniejszość i to, czego jeszcze nie znamy. Wszystko to ma być ogarnięte łaską i pokojem Boga, także tą łaską zbawienia. Kiedy klękamy przed kratkami konfesjonału, to dotykamy tego, co było. Prosimy, aby Pan Bóg ogarnął swoją łaską miłosierdzia każdą naszą niewierność, która wydarzyła się aż do teraz. Teraz, po raz kolejny, dokonuje się nasze wyznanie pragnienia. Panie Boże, chcę teraz wrócić do Ciebie. Teraz i jednocześnie powierzam Tobie całą moją przyszłość. Przez cały zeszły tydzień modliliśmy się taką modlitwą mszy świętej, kolektą, w której prosiliśmy, aby Pan Bóg dał nam poznać, co należy czynić i dał nam siły do wypełnienia poznanych obowiązków. W każdej spowiedzi myślę, że możemy na nowo obudzić w sobie nadzieję, że Pan Bóg każdego dnia będzie nam pokazywał, co możemy czynić. Wierzę, że jeśli poprosimy o więcej okazji do czynienia dobra, to one się też pojawią. A gdy już nadejdą, będziemy potrzebowali Bożej pomocy, aby je wypełnić, bo nierzadko będą wymagały od nas wysiłku i przekroczenia samych siebie. Podobnie zresztą jest z pokusami. Gdyby one były łatwe do odrzucenia, to byśmy nie grzeszyli. A jednak im ulegamy, bo to jest trudna walka. Nie zawsze mamy w sobie dość otwartości, by przyjąć Bożą łaskę, która pomaga wybierać dobro, a odrzucać zło. Także naszym doświadczeniem życia jest czekanie. Czekanie na Boga. I tu znowu te akcenty adwentowe. Jest to czas wzajemnego poszukiwania, to czekanie, ale to przecież Bóg pierwszy nas szuka. Znowu możemy wrócić do tej historii z raju, do Adama, do samego początku i do tego pytania Boga: Adamie, gdzie jesteś? Właśnie po grzechu, gdzie jesteś? Bóg widzi, gdzie jest Adam, widzi, w jakim jest stanie, a mimo wszystko jakby chciał go obudzić tym pytaniem: gdzie jesteś? Zobacz, gdzie jesteś, zobacz, dokąd poszedłeś i zobacz, jak cię to czyni nieszczęśliwym. Wracaj, czekam. Ten, który jest, który był i który przychodzi. To jest doświadczenie Boga, który przenika całe nasze życie. Obejmuje naszą przeszłość z miłosierdziem. Jest z nami teraz i w tej chwili udziela nam swojej łaski, a także jest tym, na którego czekamy, którego szukamy, ale który pierwszy nas szuka. Możemy powiedzieć, że te różne etapy w naszym życiu wzajemnie się przenikają. Jest to doświadczenie spotkania Boga tu i teraz, doświadczenie oczekiwania, oraz doświadczenie przeszłości, która czasem jest niełatwa, ale którą możemy bez lęku powierzyć Panu Bogu. Fragment dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana mówi o tym, co dzieje się teraz. Teraz wypełniają się proroctwa, między innymi proroka Izajasza. Pośród nas jest światłość dla pogan i zbawienie, które sięga aż po krańce ziemi. I tym zbawieniem jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus gładzi grzechy całego świata. Jego światło sięga aż po krańce ziemi i ogarnia każdą ciemność grzechu i zła. Jan Chrzciciel chrzcił wodą, która nie miała mocy odpuszczania grzechów. Był to znak przygotowujący na prawdziwe oczyszczenie, którego może dokonać tylko Bóg, Zbawiciel i Mesjasz. To Jezus jest tym, który chrzci Duchem Świętym i ogniem. Duch Święty daje nowe życie, a ogień Bożej miłości wypala wszelkie nieczystości, abyśmy stali się czyści jak złoto i szlachetni. Grzech, który odbiera życie i niszczy ludzkie serce, zostaje usunięty przez miłość Bożego Baranka, który jest pośród nas. Jezus wchodzi w całe nasze ludzkie doświadczenie, przynosząc oczyszczenie, orzeźwienie, światło i nowe życie, moc ognia i moc miłości. Miłością zwycięża wszelkie zło i tą miłość nam daje, aby żyła w nas i aby ogień Ducha Świętego płonął w każdym z nas. To ogień Bożej miłości, którym możemy żyć na co dzień. Dzięki niemu nie tylko poznajemy, co jest dobre, ale otrzymujemy także siłę, by to dobro wypełniać. Baranek Boży jest dziś pośród nas, teraz, wraz z potęgą swojej miłości. I niech ta miłość Bożego Baranka was prowadzi w tym nadchodzącym tygodniu. Szczęść Boże!
My również tradycyjnie życzymy Państwu dobrego tygodnia. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.